Chwała niech będzie Panu Bogu. Wszystkich serdecznie witam. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa witam. Dzisiaj gości mamy wielu i się cieszymy z tego powodu, że Bóg daje nam taką łaskę i możemy w większym gronie wspólnie z dziećmi Bożymi z innych stron uwielbiać imię Jezusa, uwielbiać Pana i chcę serdecznie powitać wobec wszystkich nas Braterstwo Szymańskich. Pierwsi byli goście z Walimia. Potem dojechali Braterstwo Pasternakowie, tak? Brat Kazimierz i siostra Beata z rodziną z Wrocławia. Z Wrocławia jest też siostra Gosia i brat Piotr z Olsztyna. Witamy Was serdecznie. Jest też brat z Jawora. Marek. Brat Marek z Jawora. Z nim przyszły jeszcze dwie osoby. Dwie panie też witamy serdecznie. Niech Bóg błogosławi nasze serca. Chcemy wielbić naszego Pana Jezusa Chrystusa. Chcemy oddawać cześć Bogu Wszechmogącemu. Chcemy słuchać Bożego Słowa. Słuchać po to, żeby się nim nakarmić, żeby je przyjąć do serca. Chcemy się modlić, aby Bóg dał nam siłę, łaskę, by to słowo zachować w swoim życiu, by być mu wierny, by miłować Boga.
Tak się często tak sobie myślałem, ale w końcu chyba to powiem, że z wami do nieba to tylko iść po to, żeby pośpiewać, to już warto. Chciałem się podzielić takim ostatnimi może takimi przeżyciami, świadectwem, refleksją. Wzięliśmy z żoną w tym roku działkę, taki warzywnik i stała tam taka szopa, no murowana, ale tak się wali, podparty już kołkami, myślę, że zimy by nie przytrzymał, no i chociaż tak za bardzo nam to nie pasowało, ale trzeba było ją wyremontować. I ja myślałem, że to taki, znaczy z teściem razem, teściem miał mi pomagać, znaczy ja mu, nie on mi. I tak myślałem, że to będzie taki bardziej lifting, jak poprawić co trzeba i wszystko. No ale jak też wzięliśmy się za robotę, to się okazało, że to jest taki chyba nawet bardziej niż generalny remont, bo to i ściany do góry podniesione i taki żelbetonowy wieniec wylany, żeby się nie rozeszło na boki dach. Potem będzie jakaś izolacja i w środku i wszystko. I jak to tak zacząłem robić, to przyszła mi na myśl taka, no oczywista to złe słowo, że oczywiste, bo tu się mówi tylko oczywiste rzeczy z tej kazalnicy, ale taka, to jest taka podstawowa pierwsza rzecz u wierzącego, że jak człowiek przychodzi do Pana Boga, to lifting nie wystarcza, że trzeba zrobić generalny, też się mówi, nie generalny remont, bo pomimo tego, że my z teściem tą altankę tak przebudujemy, dużo nowych rzeczy się z niej zrobi, wzmocni, to i tak nie odzwierciedla tego, co powinien zrobić człowiek, jak przychodzi do Pana Boga. Bo chociażbyśmy nie wiem, jaki remont zrobili w swoim życiu, jak bardzo generalny, to i tak będzie ta stara budowla. Że żeby to było nowe, to naprawdę trzeba zniszczyć to, co stare, zburzyć to, co stare i dopiero zbudować wszystko to, co nowe, to, co Boże. I to może jest taka pierwsza rzecz, ale Pan Bóg mi to tak pokazał, że bo to jest pierwsza rzecz, którą powinien człowiek, który się nawraca, przychodzi do Pana Boga zrobić, ale tak naprawdę to ja, to czy ja, czy nie wiem, może wy też, czy takie rzeczy nie trzeba robić zawsze, żeby po prostu, żeby cały czas być świeżym, cały czas być nowym. I żeby ta budowla, żebyśmy my nie byli remontowani, żebyśmy nie poprawiali, nie próbowali się poprawiać, tylko po prostu to, co jest w nas złe, zburzyć i postawić od nowa. I to takie, no, tak mi przyszło, może i wam to też potrzebne, ale no mi to Pan Bóg tak pokazał, że u mnie dużo rzeczy takie właśnie trzeba jeszcze zrobić, zburzyć i zbudować od nowa.
Chwała niech będzie Bogu Wszechmogącemu, drodzy bracia i siostry. Bóg nasz jest Bogiem świętym i On jest. Wiemy o tym, że ludzie o Bogu na świecie mają bardzo różne zdanie, różne wyobrażenia i mało jest ludzi niewierzących na świecie. Bardzo mało jest ludzi naprawdę niewierzących. Jest bardzo wielu ludzi, którzy w Boga wierzą. Tylko, że różni są ci bogowie i różna jest droga tych, którzy w tych bogów wierzą. Bóg to bardzo często nie jest to, co człowiek ma w sercu. Bóg to bardzo często nie będzie to, co jest naszym upodobaniem. Jest to zupełnie, bardzo często okazuje się tak w życiu, że to jest zupełnie coś innego. I właśnie dlatego bardzo często będzie nas dotyczyło coś takiego, jak tu brat na początku powiedział, że będzie się okazywało, że to nie tylko coś podremontować, że to wszystko musi być zburzone i od nowa zbudowane. Bo okazuje się, że jak poznajemy Boga, to przechodzi bardzo często wszelkie nasze wyobrażenia. I choć człowiek nie potrafi tego wysłowić, to wie, że to jest Bóg. I zatyka usta. Wiemy, jak Job spotkał się z Bogiem, a był to mąż święty. Nie wiedział, co ma powiedzieć. Mówi, znałem cię tylko ze słyszenia. Rzeczywiście pięknie śpiewacie. Chwała Bogu właśnie, Bartle. Chwała Bogu. I ktoś mógłby pomyśleć tak. No, tu jest taki dobry klimat. Miejscowość zdrojowa. Płuca odświeżone. Tu się dobrze śpiewa po prostu. Ale to nie jest tak. Można powiedzieć, że to nieprawda. To nieprawda. Prawda jest inna. I co to jest prawda, bracia i siostry? To nie jest takie łatwe odpowiedzieć, aby ktoś spytał nas, co to jest prawda? Powiedz mi. Ludzie bardzo często oczekują odpowiedzi takiej od kogoś, kto jest to jak te dwa znaki tutaj. Wiadomo, co one znaczą. To jest o Jezusie. To nie jest o żadnym z nas. Ale oczekują od nas ludzie takiej odpowiedzi, żebyśmy byli jak Alfa i Omega. Żebyśmy każdemu byli w stanie odpowiedzieć tak, żeby wiedział dokładnie. A my znamy Boga. My mówimy, że Bóg jest jeden. My jednego Boga znamy. Więc powinniśmy w imieniu tego Boga mówić prawdę, tylko prawdę i rzeczywiście tak będzie, że to jest prawda. Musimy znać Boga. Co to jest prawda? Żydzi wiemy o tym, że to był naród pobożny. Jeżeli oni wypełniali zakon, to można śmiało powiedzieć, że to był naród pobożny, oddzielony od innych narodów. Przestrzegali wielu różnych rzeczy. Okoliczne narody nie robiły tego. Były to narody nieczyste. A to jeszcze nie była prawda. Kiedy przyszedł Pan Jezus i rozmawiał, wiemy, z tą Samarytanką, to jest w Ewangelii Jana opisane w 4 rozdziale, i on z nią rozmawia i on do niej mówi takie słowa. Lecz nadchodzi godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele cześć będą oddawać czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali w duchu i w prawdzie. I nie tłumaczy jej tutaj, co to jest ta prawda. Wiemy o tym, że Pan Jezus pełnił pewną służbę. On przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Całym swoim życiem, całym swoim postępowaniem, tym, co czynił, tym, co mówił, w szczególności tym, co mówił, wskazywał na to, co to jest prawda. I dobitnie to udowodnił swoim życiem właśnie w momencie, kiedy umarł, bo położył życie święte w ofierze. I on śmiał za życia mówić, że ja jestem droga, prawda i życie. Prawda. Wiemy o tym, że mieszkamy w kraju katolickim, w kraju ludzi wierzących, gdzie mało kto powie, że ja nie wierzę albo nie słyszałem o Panu Jezusie Chrystusie. Ale jakby go tak spytać, co to jest prawda, to by pewnie spytał, ale w jakim temacie? No bo prawda, że ciepło, bo słońce świeci. Ale co to jest prawda? Więc ludzie wierzący wiedzą, co to jest absolutna prawda. Co to jest prawda wszystkich prawd. Co to jest prawda, z której wszystko w ogóle wypływa. Z czego się bierze poznanie Boga i rozpoznaje się znamiona Boga, że to jest Bóg. Jezus Chrystus właśnie przyszedł, aby nam opowiedzieć, co to jest prawda i co to jest Bóg. W Jezusie Chrystusie to się wszystko stało. Wiemy o tym, że służba Pana Jezusa Chrystusa, ona trwała długi dosyć czas, bo to jest mniej więcej 3 lata, w ciągu 3 lat, mając 12 uczniów, kiedyby wszystkie słowa, które Pan Jezus powiedział, były spisane, to byłaby potężna księga. To zresztą też jest powiedziane, że nie da się tego spisać. Ale 3 lata można sobie zmysłowić bardzo dużo rzeczy powiedzianych. Bardzo dużo treści. Była taka sytuacja w życiu Pana Jezusa, jedna taka rzecz. Pan Jezus działał. Działał na takim gruncie, że Żydzi byli pod okupacją rzymską. Uciśnieni ze strony Rzymian. Tam były różne frakcje religijne, różne zrozumienia. Ludzie mieli różne pojęcie o tym, co trzeba, a co nie trzeba. I teraz przychodzi ktoś, mówi, że jest Synem Bożym i działa, i robi pewne rzeczy, i mówi rzeczy zatrważające, bo mówi, że ja jestem droga, prawda i żywot. I że tylko ja jestem tymi drzwiami i tak dalej. Ja jestem światłością świata. I wielu ludzi nie było w stanie przyjąć takiej mowy. Wielu w tamtym czasie, ponoć, ja z historii tak nie znam, ale w tamtym czasie ponoć wielu ludzi powstawało, którzy uważali, że są czy Mesjaszem, czy jakimś przywódcą narodu, czy oni wybawią. Wiemy, chcieli się wyrwać spod jarzma rzymskiego. I ci wszyscy ludzie coś mówili, robili, osiągali albo nie. I przychodzi Pan Jezus i mówi inaczej niż oni. I w jednym miejscu mówi w ten sposób. W Ewangelii Marka, czytamy to w 12 rozdziale, kiedy przychodzą do Niego i tak. Posłali do Niego niektórych z faryzeuszów i herodianów, aby Go pochwycić w mowie. Przyszli więc i rzekli do Niego. Nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i na nikim ci nie zależy. Nie oglądasz się bowiem na żadnego człowieka, ale po prawdzie nauczasz drogi Bożej. Czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie płacić? A on przyjrzawszy obłudę ich, rzekł do nich, czemuż mnie kusicie? Przynieście mi denar, abym go obejrzał. Wtedy mu przynieśli, a on rzekł do nich, czyj to wizerunek i napis? A oni mu odpowiedzieli, cesarski. Wtedy Jezus powiedział im, oddawajcie, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co jest Bożego, Bogu. I podziwiali go. Pan Jezus wiedział, jak ludziom odpowiadać. Ludzie myślą, że można i światu służyć, i Bogu służyć. I że to się udaje. Bo dlaczego płacić podatek cesarzowi? Przecież to jest bezbożnik. A oni dobrze wiedzieli, że w tym jest wielka racja, ci co przyszli pytać, aby nie płacić podatku cesarzowi. I dlatego jako ludzie pewni swego przychodzą i mówią, czy w innym miejscu jest napisane w ten sposób, że czy godzi się do Izraelity ktoś mówi, czy godzi się płacić podatek cesarzowi? No jak? Cesarzowi? Bezbożnikowi? Naród chce sprowadzić na inne tory? A Pan Jezus wiedział, o co im chodzi. I dlatego właśnie, że wiedział, o co im chodzi. Sam z prawdy pochodził, prawdę głosił. Pozwolił im żeby to jeszcze trwało, ta rozmowa, i mówi: dobrze, przynieście denar. I pokazuje im, i oni sami mówią, że to jest napis cesarski i że to jest podobizna cesarza. A on mówi do nich: no cesarskie, więc oddawajcie cesarzowi, a Bogu co Boże. Bracia i siostry, w takim momencie, jak często do nas dociera prawda, na ilu przyłapujemy się rzeczach? Oddaj cesarzowi co cesarskie, ale Bogu oddaj co Boże. Nikomu w ten sposób się ujmy nie powoduje i człowiek jest w prawdzie, nikomu nie zaprzecza, wszystko co słuszne potwierdza, ich usta są zamknięte. Wiemy o tym, że mogli go tylko podziwiać. Z jakiego powodu go podziwiali? Wskazał na to, że Izraelici powinni żyć święcie. A wasze sprawy to są wasze sprawy. I dobrze wiedzieli, że to była słuszna odpowiedź. Pan Jezus to była ta prawda właśnie. Pan Jezus to była ta prawda właśnie i nie byli w stanie przychwycić go na żadnym słowie. Wiemy o tym, że w innym miejscu pisze, że specjalnie faryzeusze i uczeni w piśmie wysłali takich ludzi, żeby go przyłapać na jakimś słowie. A oni przychodzą i mówią do nich, że nigdy tak człowiek nie przemawiał. I właśnie dla nas jest to pewien grunt. Dla nas jest to pociecha, że w ten sposób idąc, w ten sposób rozumując, my jesteśmy w prawdzie i ludzie często będą od nas wymagali odpowiedzi, ale kiedy my ją jesteśmy w stanie udzielić taką odpowiedź? Kiedy człowiek, który wie, co jest prawda, jest w stanie tak powiedzieć, to musi tak robić. Nie może człowiek tak śmiało odpowiedzieć, jeśli nie będzie tak robił. I właśnie dlatego prawda to nie jest tylko wiedza właśnie. I życie Pana Jezusa Chrystusa, ono było krótkie, ale ono zakończyło się śmiercią, kiedy Pan Jezus już miał być pochwycony przez swoich prześladowców, powiedział do uczniów swoich, że nadchodzi Książę tego świata. Ale nie ma on nic do mnie. Bracia i siostry, jeśli zły nie miał do niego nic, ludzie nic nie mogli zrobić. Dlatego właśnie to jest rzecz najważniejsza, aby serce nasze należało do Boga. Aby serce nasze należało do Boga, a wtedy możemy śmiało mówić: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Bo On wszystko będzie czynił, że szukajcie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko będzie wam przydane. Człowiek, jak ma serce blisko Boga, ma skarb w niebie, śmiało patrzy w przyszłość. Zna prawdę i bierze z tej prawdy. Idąc dalej tym torem, bracia i siostry, można powiedzieć, że żaden człowiek nie może się sprzeciwić wierzącemu, jeśli trwa w prawdzie. Chciałem przeczytać z Ewangelii Jana, z 18 rozdziału, 28 wersetu i poniżej, jeszcze zahaczę o 19 rozdział. Tu chodzi o to, że Pan Jezus już był wydany. I czytamy 28 werset i poniżej. Prowadzili więc Jezusa do Kajfasza na zamek, a było rano. Ale sami nie weszli na zamek, aby się nie skalać, by móc spożyć wieczerzę paschalną. Wtedy wyszedł do nich Piłat i rzekł: jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? Odpowiedzieli mu mówiąc: gdyby ten nie był złoczyńcą, nie wydalibyśmy go tobie. I rzekł im Piłat: weźcie go i ukrzyżujcie go według własnego zakonu. Rzekli mu Żydzi: nam nie wolno nikogo zabijać. Aby się wypełniło słowo Jezusa, który wypowiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Wtedy znowu rzekł Piłat, wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: Czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat, czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie. Co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus, królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. I zauważmy nieraz, jak myślałem o tym słowie, różnie tak rozpatrywałem to słowo, zastanawiałem się, czy Piłat w to wierzył, czy nie. W to wszystko, co mówił do niego Pan Jezus. I jestem przekonany, że on po prostu wierzył w to. On wiedział. On był w stanie to rozróżnić. Bo mówi, rzekł mu wtedy Piłat, a więc jesteś królem. Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Chwała Bogu Wszechmogącemu, bracia i siostry. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. To mówił Pan Jezus o sobie. Jego głosu, kto słucha, to jest z prawdy. Jak często nasze życie musi być wywrócone. Jak bardzo często będzie tak właśnie w naszym życiu, że ono będzie, nasze życie, nasze pojmowanie będzie zburzone, a wybudowane to, co jest od Boga, co jest Jezusowe. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? A to rzekłszy, wyszedł znowu do Żydów i powiedział do nich, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Ten człowiek, ten Piłat, on się z Jezusem nie sprzeczał. On się z Panem Jezusem nie sprzeczał i nie udowadnił, nie drwił z Niego. Wręcz odwrotnie. W tym momencie wyszedł do ludu i mówi, ja w nim żadnej winy nie znajduję. Kto w ten sposób postępuje? Kto ma taki odruch? Człowiek, który mówi, tak, on ma rację. Co oni robią? Ci ludzie nie wiedzą, co czynią. Co oni takiego zrobili? To z nimi jest coś nie tak. I mówi, lecz utarł się u was zwyczaj, aby wam wypuszczać na paschę jednego. Chcecie więc, abym wam wypuścił króla żydowskiego? Zawołali znowu wszyscy, nie tego, ale Barabasza. A ten Barabasz był zbójcą. Jakie to częste, bracia i siostry. Jakie to wygodne dla ludzi, żeby kogoś, kto mówi wprost, mówi tak jak jest, mówi prawdę, żeby nie, jego nie. Weźcie tam poprzeć kogoś, wichrzyciela, kłamcę, żartownisia, biesiadnika. Jego posłuchamy, dlatego że on nie będzie nas oskarżał. On nie będzie mówił czegoś, co będzie nas palić. I ci mądrzy właśnie, jak to Słowo Boże w innym miejscu mówi, kto na tym świecie uważa, że jest mądry, niech się stanie głupim, aby stał się mądrym. W tym momencie Piłat, mając władzę nad nim jako nad Żydem, nad tym narodem, on był w stanie przyznać jemu rację. Był w stanie zdjąć koronę ze swojej głowy, jak to się mówi, i uznać to, przyznać mu rację. Ale to nie był Izraelita. To nie był z tego narodu człowiek. On nie był do tego postawiony, aby bronić spraw wiary. Ale widzimy, że był w stanie poznać i iść do jakiegoś tylko momentu. Iść za tym, że to jest to. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę. Przyodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego mówili, witaj król żydowski, i wymierzali mu policzki, a Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im, oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduje. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat, oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, Krzyknęli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem winy w nim nie znajduję. Widzimy, bracia i siostry, ten człowiek, Rzymianin, obcy mu były sprawy Boże, nie przestrzegał sam zakonu, ale nie był w stanie sprzeciwić się prawdzie. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. Patrzmy, bracia i siostry, co się dzieje. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardzo się uląkł i wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc do niego Piłat: ze mną nie chcesz rozmawiać? Czy nie wiesz, że mam władzę wypuścić cię i mam władzę ukrzyżować się? Odpowiedział Jezus: nie miałbyś żadnej władzy nade mną, gdyby ci to nie było dane z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który mnie tobie wydał. Bracia i siostry, kto jest w stanie mówić w ten sposób i zachowywać spokój i do końca świadczyć prawdę? Nie wiemy o tym, Pan Jezus mówi do Tymoteusza, któremu mówi, że ty poszedłeś tą moją drogą, za tymi moimi prześladowaniami. I mówi do niego, że złożyłeś dobre świadectwo wobec wielu świadków. Tak jak Pan Jezus właśnie złożył dobre świadectwo według wielu świadków i on miał to świadectwo składać. W jaki sposób, w jakich sytuacjach, w jakim duchu, jak to się miało dziać? Do końca choćby wśród prześladowań. I kiedy ktoś jest wśród prześladowań i pod ciężarem to czyni i do końca prawdę zachowuje, jemu się wierzy. Takiemu się wierzy, bracia i siostry, takiego mu człowiekowi nikt nie zaprzeczy. Taki człowiek faktycznie mówi z Boga i jemu Bóg dopomoże, choćby miało to być na śmierć w tym momencie dla niego. On z Bogiem umrze i pokój będzie miał. Chwała Bogu Wszechmogącemu. Boga zawsze potrzeba do końca życia człowiekowi. Może nawet nie zawsze zdrowia, może nawet nie zawsze tych sił fizycznych, ale tego Ducha Bożego, aby był nad nim. Bo nie będzie to ważne w ostatnim momencie już, tylko do ostatniego momentu. Pan Jezus w ostatnim momencie mówił: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I wiemy o tym, że Pan Jezus umarł. Wtedy Boga nie ma. Wtedy przychodzi śmierć. Ale do tego czasu Bóg był cały czas. I ten Piłat, ten człowiek, on wiedział, że ten człowiek mówi prawdę. On nie miał uprzedzeń jak Żydzi. On nie szukał na niego, jak to się mówi, haka. On nie szukał, żeby mu zaprzeczyć. On rozróżnił, że z zawiści przeciwko niemu wystąpili. On chciał go wybronić naprawdę. Nie było wolą Bożą. Nie było można. Nie było możliwe wybronić wtedy Jezusa. Bo on miał umrzeć. On miał umrzeć. Dlatego chwała Bogu za to, że z Boga to jest, że on umarł za grzechy nasze. Chwała niech mu będzie. To jak Pan Jezus to powiedział o tym, że nie miałby żadnej władzy nade mną. Odtąd Piłat starał się wypuścić go, ale Żydzi krzyczeli głośno: jeśli tego wypuścisz, nie jesteś przyjacielem cesarza. Każdy bowiem, który się królem czyni, sprzeciwia się cesarzowi. Piłat wtedy, usłyszawszy te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na krześle sędziowskim, na miejscu zwanym Kamienny Bruk, a po hebrajsku Gabata. A był to dzień przygotowania Paschy, około 6:00, i rzekł do Żydów: oto król wasz. Bracia i siostry, Piłat do końca się nie powstrzymywał. Wiedział, że go nie wybroni. Wiedział, nie było mu to dane, ale do końca zachował się, można powiedzieć, dla mnie przynajmniej osobiście, w moim odczuciu, uczciwie wobec tego człowieka. I powiedział Żydom tak jak jest: oto król wasz. On to rozróżnił. A oni zawołali precz, precz, ukrzyżuj go. Rzekł do nich Piłat: króla waszego mam ukrzyżować. Odpowiedzieli arcykapłani: nie mamy króla, tylko cesarza. Wtedy go wydał, Wtedy to wydał go im na śmierć krzyżową. Wzięli więc Jezusa i odprowadzili go. Bracia i siostry, ten Jezus przez to stał się dla wszystkich ludzi niepodważalnym wzorem. Mówi się wzór, 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 bo wzór jest do naśladowania. To jest coś więcej niż wzór. Prawda. To jest coś takiego jak słońce. Można w nie nie wierzyć, można się z nim nie zgadzać. Ale czy to mądre? Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Dał nam to poznać. Chwała Bogu żywemu niech będzie, bracia i siostry. Niech będzie uwielbione imię Jezusa Chrystusa. Amen.
Chwała Panu Bogu. Serdeczne pozdrowienia z naszego zboru, z Walimia. Już przekazywałem, ale jeszcze raz chcę przekazać, a też dla tych, którzy są gośćmi, żeby zawieźć jeszcze dalej nasze pozdrowienia dla Wrocławia i dalej do Jawora. Niech idzie serdeczność, miłość chrześcijańska, braterstwo. Uzupełniajcie waszą wiarę wieloma rzeczami i braterstwem. Wołali, nie mamy króla, tylko cesarza. Wołali, nie mamy króla, tylko cesarza. Króla waszego mam ukrzyżować. Nie mamy króla, tylko cesarza. Jak jest w twoim życiu? Czy ty masz króla, czy masz cesarza? Jak jest w twoim życiu? Kto rządzi, kto panuje w twoim życiu? Cesarz? Czy król? Król izraelski. Czy on jest twoim królem? Czy on jest twoim panem? Nie mamy króla, ale to straszne wyznanie. Tylko cesarza. Jakie to straszne. Może i ty masz takie jeszcze wyznanie. A może powiesz, mam króla. Mam króla. Jezus jest moim królem. Alleluja! Należę do Niego. To jest łaska Boża, naprawdę cudowna Boża łaska, że On się stał naszym Królem, że stał się naszym Panem. Alleluja! Tak dzisiaj rozmyślałem i przez kilka dni właśnie, co by przynieść dla was, i tak myślałem o jednym takim słowie, które też niedawno przeżywałem. I tak myślałem, czy to słowo, a właśnie kiedy brat Tomek zaczął usługiwać, to już tak wiedziałem, że tak, bo właśnie on troszkę już zaczął to, co ja dzisiaj wam powiem, to on troszkę już zaczął, a ja tak tylko dokończę. Otwórzmy drugi list świętego Pawła do Koryntian, 5 rozdział, od 16 do 19 wiersza. Drugi list Pawła do Koryntian, 5 rozdział, od 16 wiersza. Dobrze, że wielu widzę ma Biblię ze sobą, otwiera, chwała Bogu. Ale może niektórzy tego nie robią, może nie macie swoich Biblii, a jak nie macie, to możemy wam ofiarować. Bezpłatne mamy Nowe Testamenty, jak nie macie. Tak, możemy ofiarować. Jeśli ktoś chce większe, duże, można i kupić. Lepiej kupić to niż cokolwiek innego w markecie. Czy to jest, to przede wszystkim na to muszą starczyć pieniążki. Dlatego używajcie, niech będą spracowane wasze Biblie. To już jest moja któraś z kolei. O, jeszcze się trzyma pięknie. Tak się cieszę z tego, ale właśnie niech będzie używana. Czytamy Słowo Boże. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała, a jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. 16 wiersz, 17. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe, a wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruszył nam służbę pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Bóg pojednał nas z sobą przez Jezusa Chrystusa, przebaczył nam nasze grzechy, odpuścił nasze winy, ale zrobił coś jeszcze daleko więcej. Uczynił nas nowym stworzeniem. Gdyby nam tylko przebaczył nasze winy, gdyby nam tylko odpuścił, nie będzie nas karał piekłem, no cieszymy się, ale co nam z tego, jakbyśmy dalej byli grzesznikami? Co nam z tego, jakbyśmy dalej żyli według starej natury? Co nam z tego? Ale On uczynił nowe stworzenie. I Paweł pisze, wszystko stało się nowe. Chwała Bogu. I wiecie, tak jeszcze jedno miejsce do tego, tak wspomnę, list do Galacjan, to jest jeden wiersz, ale tam sobie trzymajcie palec, bo zaraz wrócimy. 6 rozdział i 15 wiersz, listu do Galacjan. Albowiem ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Żadne religijne czynności, jakiekolwiek religijne czynności wykonujesz w swoim życiu, to nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. Ja tak myślę. Ja tak myślę, tylko nowe stworzenie. Wielu ludzi, tak jak już tu brat przede mną usługiwał i mówił, wielu ludzi wierzy w Boga, ale jak oni wierzą i w co wierzą? Jak pokręcone są te wierzenia, jak ich wyobrażenia Boga. Wielu ludzi modli się do Boga, ale jak oni się modlą, jak ta modlitwa? Każdy może jak chce. Także ani sama modlitwa, czy ani sama wiara w Boga, czy jeszcze coś, czy jakieś obrządki. Tu mamy według zakonu obrzezanie było bardzo ważne, bo to było przymierze z Bogiem. To było przymierze ludu, Starego Testamentu, ludu przymierza, ludu izraelskiego, bo przymierze z Bogiem. Oni stawali się przez obrzezanie własnością Bożą. Bóg zobowiązał się ich błogosławić, chronić, dał im ziemię obiecaną, dał im dziedzictwo i dla nich, do nich posłał kogo? Mesjasza. Jezusa Chrystusa. Do nich posłał. Pan Jezus mówi o sobie, przyszedłem do owiec zgubionych z domu Izraela. A chwała Bogu, że ta łaska jeszcze się poszerzyła na pogan, poszerzyła się na nas. Chwała Bogu, że możemy być wszczepieni w ten pień, w to drzewo oliwne. Ale tu mówi Paweł, już teraz ani obrzezanie, ani nieobrzezanie. To, że jesteś poganinem, jesteś nieobrzezany. To, że ktoś jest obrzezany, czy jest Izraelitą, czy jest takim, czy jest... Nic nie znaczy. Tylko nowe stworzenie się liczy. Liczy się tylko nowe stworzenie. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, oto trzeba znaleźć się gdzie? W Chrystusie. Tylko trzeba znaleźć się w Chrystusie, żeby stać się nowym stworzeniem. Jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Jeśli jeszcze nie jesteś w Chrystusie, nie masz króla, tylko cesarza, to nie jesteś nowym stworzeniem. Nie jesteś nowym stworzeniem, a to się nic nie liczy. Nic się nie liczy. Liczy się tylko nowe stworzenie, liczy się tylko nowe życie. Nowe życie, które daje Bóg, ono jest całkowicie nowe. I brat już tutaj wspominał, brat Tomek, o tym właśnie swoim budyneczku na działce. Ja też tak właśnie myślałem właśnie o tym takim przykładzie właśnie budowli. Mam dom też taki stary, który może wybudowany był ze 100 lat temu, ale tak jeszcze... Część tego domu, jeden pokoik był jeszcze z poprzedniego domu, czyli tamten pokoik to może ma z 200 lat. I to wszystko jest taka łatanina, no i co, no i ten dom popękał, ściany się porozchodziły, trzeba było takie żelazne pręty, ankry to chyba mówią na to, zankrować to, spiąć, no ale to w ogóle wszystko jest trudne z takim, jak chciałbym, no nie zależy mi tak bardzo, ale tak powiem, tak fajnie by było, lepiej byłoby mieć nowy dom. Nowy. Teraz można ocieplenie zrobić styropianem. Ja nawet tego nie mogę zrobić, bo tam nie ma izolacji, bo to z kamieni takie zbudowane. Nic jakby nowoczesnego tam nie mogę zastosować. Kominek bym chciał, na przykład ogrzewanie kominkiem. Nie mogę, bo ściany zawilgotnieją. Muszę tak centralnym i jakoś tak się muszę wpasować w to stare. Ale to tak, wiecie, tak to wpasowywanie się w to stare. Fajnie by było mieć nowy dom. Fajnie. Och, jak dobrze, że Bóg uczynił nas nowym stworzeniem, że On nie tak zrobił, tak ze starego coś i taka łatanina i tak, ale że On że wszystko, to jest cenne. Prawda? To jest cenne, że wszystko nowe, wszystko. Wszystko staje się nowe. To jest bardzo nowe. Tak. To jest kosztowne. Ale jakoś tak wielu wierzących nie ceni sobie tego nowego. Jakoś cenią sobie i stare. Ja też lubię starocie. I mam trochę stare meble, mam takie i lubię starocie. I tak... Ale tak, żebym to tak, to starocie, tak myślał też o życiu z Bogiem, to nie. To straszne by było. Czasem lubimy coś naprawić starego. I tak się cieszymy. I może tak można znaleźć taką analogię do naszego życia, że Bóg właśnie coś, co się by wydawało kompletnie zepsutego, bierze w swoje ręce i naprawia. I tak my coś weźmiemy, coś tak zepsutego weźmiemy, porobimy coś, jest, działa, jak fajnie. Coś z niczego zrobić. No mamy trochę tą cechę Boga, który właśnie co ma moc wszystko przekształcać. I On to nam daje, udziela nam z tego, ale tak naprawdę życie nowe, stało się dla nas wszystko nowe. Stał się człowiek w Chrystusie całkowicie nowym stworzeniem. Całkowicie. Wszystko inne nic nie znaczy. Nic nie znaczy. I pragnieniem naszym powinno być, pragnieniem Twoim powinno być, aby to nowe stworzenie, ono na początku jest dziecięciem, potem aby właśnie stawało się dorosłym, aby wzrastało. Ale aby wzrastało to całkowicie to nowe stworzenie. Dzisiaj do Hebrajczyków mówi autor listu do Hebrajczyków. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych. Którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. I dopóki jesteś dziecięciem, to możesz myśleć o sobie wiele i nieraz wielu z nas ma dzieci, czy może pamiętają, jak byli dziećmi, ale no wiadomo, jak dzieci. No, z dziećmi dziecko małe mówi, ja wiem. No co? Nie wiem. Ale tak myśli, że wie, ale naprawdę nic nie wie. Wielu myśli, że wie, a naprawdę nie wie. Nie mogą pojąć nauki o sprawiedliwości. Tak jak pisze apostoł Paweł dzisiaj do Filipian, że myślcie o tym, co sprawiedliwe. Myślcie o tym, co czyste, tak? Tam wszystko jest tak wymienione. Myślcie tylko o tym, co prawdziwe. Tu dzisiaj brat nam dał naukę na temat prawdy. Myślcie tylko o tym. A może ty myślisz jeszcze o wielu innych rzeczach? Myślisz jeszcze o wielu innych rzeczach? Aniżeli o tym, co czyste? Co poczciwe? Co sprawiedliwe? Co miłe? Co chwalebne? Co jest cnotą i co godne pochwały? Czy tylko o tym myślisz? No nie, jak ja będę tylko o tym myślał. Tak sobie pomyślałeś w tej chwili? Ale naprawdę, kiedy karmimy się w Chrystusie, karmimy się wolą Bożą, to wtedy wiemy, co jest sprawiedliwe. Wiemy, co jest sprawiedliwe, jak sprawiedliwie mamy postąpić w naszym życiu, jak mamy sprawiedliwie traktować brata, sprawiedliwie traktować sąsiada, jak mamy sprawiedliwie traktować kogoś w pracy, sprawiedliwie traktować dziecko, sprawiedliwie traktować męża, sprawiedliwie traktować żonę. We wszystkim wiemy, co jest sprawiedliwe. A to, co sprawiedliwe, to jest i miłe, i czyste, i jak najbardziej. A tu ci, co są dziećmi, też nie pojmują nauki o sprawiedliwości. Jak wiele jest niesprawiedliwości, a nawet nieprawości. Wiecie, to nie chodzi o to, że ktoś jest dzieckiem dlatego, że jest początkującym wierzącym. Bo dopiero co się nawrócił. Dzieckiem może być ktoś, kto jest 20 lat wierzący. Albo 40. A nawet może być dzieckiem, dziecinny być ten, który nawet jest i bardzo usługujący. Może nawet obdarowany. Pan Jezus powiedział, że wielu, tak się trwoży na to słówko wielu, ale tak powiedział Pan Jezus, wielu mi przyjdzie i powie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim, nie wypędzaliśmy demonów, nie czyniliśmy wiele cudów. To słówko wielu, no żeby to było tych kilku, chociaż tam paru może takich, ale wielu takich jest, wielu. I oni przyjdą, a ja im powiem, idźcie precz, wy, którzy czynicie bezprawie, inaczej niesprawiedliwość. Niesprawiedliwość, oni nie pojęli nauki o sprawiedliwości, czynili bezprawie. Nigdy was nie znałem. I dlatego, abyśmy w naszym życiu, abyśmy rozróżnili i żebyśmy dzisiaj zadali sobie pytanie, kim my jesteśmy? Czy jesteśmy takimi dziećmi, którzy nie są w stanie nawet pojąć tej nauki o sprawiedliwości? Jak to wygląda w naszym życiu? Jeśli jest wiele nieprawości, czy bezprawia w naszym życiu, to na pewno tak. To na pewno tak. Potrzeba nam tego pokarmu stałego i przez długie używanie go. Jego trzeba używać. Używać i używać. I wtedy te władze się wykształtują poznawcze. Nic inne się nie liczy jak nowe stworzenie, jak ten nowy człowiek, jak życie według stare przeminęło, stare musi obumrzeć. My musimy żyć dla króla, nie dla cesarza. My musimy żyć dla króla całym naszym życiem. Wcześniej w tym liście do Koryntian w 5 rozdziale i 15 wierszu jest mowa od 14, bo miłość Chrystusowa ogarnia nas, którzy doszliśmy do tego przekonania, że jeden za wszystkich umarł, a zatem wszyscy umarli. A umarł za wszystkich, aby ci, którzy żyją, już nie dla siebie samych żyli, lecz dla tego, który za nich umarł i został wzbudzony. Umarli dla siebie samych, umarli dla życia dla siebie samych. Żyjący, aby żyć dla tego, który za nich, żyjący, aby żyć dla Chrystusa. aby żyć dla swojego Króla, aby żyć dla swojego Pana. Żyć nowym życiem. Tylko w ten sposób możemy żyć. Żyć nowym życiem. Dlatego musimy ujarzmiać, umartwiać ciało nasze. Musimy ujarzmiać, umartwiać ciało nasze. Nowe życie jest nam dane, to jest wielki klejnot, to jest wielki dar. Zostaliśmy wzbudzeni z martwych, wzbudzeni wraz z Chrystusem, ożywieni, mówi. I was, którzy umarliście w grzechach nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy. Ożywił, dał nam nowe życie. Ale mówi, żeby chodzić jako nowi ludzie, zerknijmy do listu do Kolosan, do 3 rozdziału. Dziewiąty, 10 wiersz. Nie okłamujcie się nawzajem, skoro zewlekliście z siebie starego człowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Skoro zewlekliście, a ja bym inaczej nawet powiedział, żeby tak rozjaśniło to nam, jeśli zewlekliście, bo jeśli nie zewlekliście, no to o czym tu mówić? To o czym tu mówić? Ale ważne, żeby zewlec tego starego człowieka, żeby zewlec, tu mówi wcześniej, w 3 wierszu, umarliście, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem Bogiem, w Bogu. Umarliście dla tego świata, wcześniej tam mówię, dla żywiołów tego świata, dla wszystkich spraw tego świata. Nic się nie liczy. Nic się nie liczy. Liczy się, co? Nowe stworzenie. Boże, daj nam, żebyśmy to nowe stworzenie, które tam w nas włożyłeś, tam jak nas ożywiłeś i uczyniłeś to nowe stworzenie, aby to było dla nas najcenniejsze, co my chcemy pielęgnować i niech ono rośnie. To jest dla nas najważniejsze, co my chcemy karmić, tylko to nowe stworzenie, żeby ono rosło, żeby ono objawiało chwałę tego, który dał to nowe życie. Chwałę Boga, chwałę Chrystusa, który w nas zamieszkał. To nowe życie, nic innego się nie liczy. Jeśli ty nie pracujesz, jeśli ty nie trudzisz się, jeśli ty w ogóle tym się nie zajmujesz, nie interesujesz i nie myślisz o tym. A myślisz o tym, żeby właśnie, co jest dla ciebie ważne. Może nieraz myślisz właśnie, jak inni ciebie powinni traktować. O tym myślisz. A tak mnie ktoś potraktował, a źle mnie ktoś potraktował, a tak mi tamten uczynił. I tak dużo o tym myślisz. Może całą noc nie śpisz. Bywa tak. Bywa tak, że ktoś cię tak potraktował, a ty całą noc nie śpisz. A może i kilka nocy. A przeżywasz, a gryziesz się w tym, a tym trapisz się. A to nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. To ten stary człowiek ugodzony tak się męczy. On się tak męczy, a ty jemu ten czas swój poświęcasz. Marnujesz, mogę tak powiedzieć, swój czas jemu, temu staremu człowiekowi. Zewleczcie z siebie starego człowieka. A ty męczysz się i myślisz o tym, ale mi powiedział tak. Ale to nie jest wolą Bożą, żebyś ty o tym myślał, żebyś o tym myślała. Wolą Bożą jest to, żebyś się radowała i cieszyła, co Bóg w tobie złożył, jakie nowe stworzenie, jakie to jest piękne, jakie to jest kolejne. I ty się cieszysz. Wiesz, kiedy patrzysz na nowe stworzenie, to nie ma smutku, naprawdę. Kiedy patrzysz na nowe stworzenie, to tylko, Panie, jakie to jest cudowne. Jakie to nowe jest cudowne. Jakie to nowe jest wspaniałe. Ja chcę tylko na to patrzeć. Chcę tylko to widzieć. I tym chcę żyć. Jeśli tylko zewlekliście, a tu mówi skoro zewlekliście, to jest, no tak, w Chrystusie zostaliście ożywieni przez Chrystusa, przez chrzest, mówi, zostaliście, bo tak mówię, pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który go wzbudził z martwych. Słyszeliśmy tu o śmierci Pana Jezusa Chrystusa, a mówimy też o zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. I my musimy umrzeć i musimy słyszeć o naszej śmierci, bo śmierć Jego jest naszą śmiercią. I musimy słyszeć o zmartwychwstaniu, musimy słyszeć o nowym życiu. Musimy słyszeć o nowym życiu. Dla nas to się musi liczyć. Ujarzmiamy stare ciało, ale my nie możemy być tym, by powiedzieć tak, że myślimy o tym starym człowieku, żeby po prostu jak najwięcej go umartwić, ujarzmić. Ale wiecie co? Tak wam powiem, że trudno, bardzo trudno, ja to doświadczyłem w moim życiu, bardzo trudno jest ujarzmić ciało, ujarzmić tego starego człowieka, ukrzyżować jego ten zmysł, jeśli się nie patrzy na nowego człowieka, jeśli się nie widzi nowego człowieka. To jest bardzo trudno. Ale kiedy się widzi to nowe, to stare, to tak dużo łatwiej. To jest takie, to taka przeszkoda, to taka zawada. To w ogóle, ja chcę nowe, a to nie pozwolę, żeby mi to przeszkadzało. Po prostu, bo ja to sobie cenię. Nowe stworzenie. Jestem nowym stworzeniem. Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. Chwała Bogu. Niczego już nie chcę znać według ciała. Chcę wszystko znać według ducha. Chcę wszystko znać według ducha, według nowego życia. I to jest wielka radość. To jest to, co mamy w Chrystusie darowane. Jak wielu jest tymi dziećmi, takimi dziecinnymi, takimi dziećmi. Myślą, że wiedzą. Ja wiem. No to powiedz, no nie wiem. Tak myślą. A nie poznali nauki o sprawiedliwości. Nie rozumieją jej. Co to znaczy? Nowe stworzenie żyje w sprawiedliwości, w świętości prawdy. Tak jest stworzone, tak jest zrodzone i tak postępuje. I jeśli ktoś uzdrawia, wypędza demony i tak dalej, a żyje w bezprawiu, w bezbożności, nie poznał. I to smutne. I to trzeba wtedy do napomnienia, do skłonienia, do szukania Pana, do uniżenia się, do poznania. Wzywa apostoł Paweł jasno i wyraźnie. Umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. Przeteczeństwo, nieczystość, jak wiele nieczystości. A drodzy, żyjemy właśnie w takich czasach, ja bym powiedział, w czasach Lota. Tak żyjemy. Tak zresztą Pan Jezus powiedział, że w czasach ostatecznych będzie jak w czasach Lota. Tak jest napisane? I my tak żyjemy. Ostatnio rozważaliśmy to właśnie wczoraj, będąc, mówiliśmy troszkę o Locie, to rozważaliśmy, że Lot, będąc w tej Sodomie i Gomorze, otoczony był tą całą bezbożnością. Otoczony był. I on się torturował w prawej duszy swojej. Że on trapił się tam w naszym tłumaczeniu. Męczył się tym wszystkim. I my żyjemy w takich czasach. Właśnie nieczystości. Nieczystości. Ta nieczystość wylewa się na początku gdzieś tam pokątnie. A teraz można powiedzieć, wylewa się na ulicę, do naszych domów się wpycha, ale my nie wpuścimy tego do naszych domów. Telewizory trzeba wyrzucić przez okno. Internet to też trzeba tak porządnie zakneblować. Tam z internetu to, co jest konieczne. Jak dużo młodych, a zwłaszcza wiecie, młodzi przychodzą do nas po poradę duszpasterską. Nieraz w jednym, w drugim mieście jesteśmy, modlimy się jak wiele i spotkamy i ktoś mówi jeden i drugi i piąty. Ja już prawie wszędzie, gdzie jestem, to prawie już w pewnym momencie jakby ciągle to samo słyszę. Internet. Wszędzie już to słyszę. To się rozlewa tak. Ta nieczystość, to plugastwo. I przychodzą, nie mogą sobie poradzić z myślami, nie mogą sobie poradzić ze swoim życiem. A chcą, bo wiedzą, że przecież Pan Jezus, przecież Królestwo Boże. Już nie chodzi o sam strach przed piekłem, już nie chodzi o to, żeby tylko uciec przed tą zagładą, ale już chodzi o to, że zasmucają Boga, którego przecież gdzieś tam w głębi serca pragną. Może kochają, ale to tak ta miłość czują, że zawodzą Pana. I się tym trapią i dręczą. To trzeba zakneblować. Umartwiajcie tedy to. Umartwiajcie, niech to będzie martwe, krzyżowane, ujarzmione. To stare, ten stary. Umartwiajcie to, co jest starego. Zewleczcie z siebie. Mówi, a przyobleczcie się w nowego człowieka. Przyoblekli się, który... A to jest dla mnie cudowne słowo, 10 wiersz. A przyoblekli nowego, który odnawia się ustawicznie. Słuchajcie, ustawicznie. Odnawia się ustawicznie. Codziennie. Codziennie odnawia się. No właśnie. Mówiłem o tym, że lubimy stare meble. Że lubimy coś odrestaurować. I mówiliśmy, że to tak by wyglądało, że coś... Tak, są, ale kiedy człowiek już jest nowym, kiedy on wszystko nowym uczynił, to odnawianie to nie jest znowu czynienie nowym tego, no, ale jakby to jest trwanie w tej nowości. Odnawia się, to znaczy trwanie. Ciągle jakby przywracanie tego stanu nowości. Odnawianie się. Taki mamy tu przykład. Apostoł Paweł tak chce do nas przemówić, że innymi słowy, że my ciągle musimy być nowi, ale to nowi nie stało się tak, że staliśmy się nowym stworzeniem w Chrystusie raz i już po prostu tak to nowe będzie zawsze, bez końca, bez niczego. Dopóki jesteśmy w tym ciele, to musimy walczyć. Dopóki jesteśmy w tym ciele, musimy walczyć i zewlekać i odnawiać się w duchu umysłu naszego, przyjmować, że to, co już raz na zawsze zostało przekazane świętym, aby to ciągle na nowo to przyjmować i tym się zachwycać ustawicznie, ciągle, bez przerwy, przyoblekli nowego, który odnawia się ustawicznie. I tu właśnie, co brat mówił o prawdzie, ku poznaniu na obraz tego, który go stworzył. Odnawianie się ku poznaniu Boga takim, jakim On jest. Poznanie Boga to żywot wieczny. Pan Jezus modlił się w arcykapłańskiej modlitwie, aby poznali Ciebie, jedynego Boga, Jezusa Chrystusa i Syna, którego posłałeś. Poznanie Boga to żywot wieczny. Abyśmy odnawiali to poznanie i takie nie, żebyśmy nie byli tymi, którzy stali się tacy dziecinni, chociaż starzy wierzący, ale jak skarłowaciali, jacyś tacy niedojrzali, ciągle nie wiedzą, jaki Bóg jest i jak trzeba żyć sprawiedliwie, jak trzeba żyć pobożnie, jak trzeba żyć święcie, co jest miłe, co jest sprawiedliwe, co się godzi, co się nie godzi, ciągle ktoś nie wie, a to powinni dawno wiedzieć. Jeśli odnawiasz się, to wiesz. A jeśli się nie odnawiasz, może popełniasz te same grzechy, może ciągle złościsz się, może złościsz się na męża i po prostu ciągle złościsz się na męża, no i ciągle. No to co to się? Czy to jest odnawianie ustawicznie na obraz tego, który stworzył tego nowego człowieka? Czy to jest odnawianie się ustawicznie? To jest brak właśnie tego odnawiania. To jest brak. To jest zaniedbanie. Ale Słowo Boże nas wzywa, żeśmy to robili. Jeśli złościłeś się, rozgniewałeś się na męża, na żonę, na rodziców, dzieci, na rodziców. Często dzieci mają problem z posłuszeństwem. Jest w ostatecznych czasach w ogóle dzieci będą nieposłuszne rodzicom. To czytamy, że to jest taka plaga przychodząca na cały świat. W czasach ostatecznych dzieci będą nieposłuszne rodzicom. Kronobrność. To odnawiać, droga młodzieży, dzieci, panny, młodzieńcy, mężowie, żony, odnawiajcie się. Nowe stworzenie. Jak dobrze, że jesteśmy nowym stworzeniem. Jak dobrze, że jesteśmy, jak ono jest wspaniałe, jak ono jest cudowne. Pragnijmy być nowi. Pragnij być nowy. Czy pragniesz być starym? Pragniesz ciągle ciągnąć za sobą te same grzechy i te same upadki, czy te same... Pragnij być nowym. Pan Jezus to czyni. Przyjdź do Niego, bo On w Chrystusie stajesz się nowym stworzeniem. Przyjdź do Chrystusa. W Nim jesteś nowy, bez Niego nie. Nie ma zbawienia, nie ma łaski Boże, nie ma niczego bez Chrystusa. Jest tylko religia. Obrzezanie, nieobrzezanie i tam inne tam. Ja tak wierzę, ty tak wierzysz i tak dalej. To nic nie znaczy, tylko nowe stworzenie. Tylko nowe stworzenie. I jak ono jest kosztowne, jak ono, kiedy myślimy o tym, co się nam trafiło, jak ślepe i kurze ziarno, co się nam trafiło, że Bóg zechciał w ogóle zbawić, przebaczyć, ale uczynić nas nowym i to nowe życie włożyć w nas. O Panie Boże, to ja to chcę chronić. Niech to rośnie, niech się rozszerza, niech wypełnia całe moje życie. Niech kieruje całym moim życiem. To nowe, to najdroższe, to najlepsze, to najwspanialsze, to jest idealnie podobne do Chrystusa. To nowe, to jest na obraz Chrystusa jesteśmy stworzeni, to nowe stworzenie odzwierciedla obraz Chrystusa. Chrystus w nas, wierzymy tak? Chrystus w nas, nadzieja chwały. Teraz to życie nowe jest takie niewidoczne. Tak czytaliśmy, że umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte. Jest niewidoczne, jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Ale mówi, gdy się Chrystus okaże, który jest życiem naszym, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Wtedy już nie będzie, ale już teraz coś tam się ukazuje. Już teraz coś tam się ukazuje. Można powiedzieć, jeśli teraz widzimy czasem takich świętych, pobożnych braci, siostry i możemy powiedzieć piękni, naprawdę piękni, aż miło patrzeć, naprawdę cudni, to można powiedzieć, jeśli to jest jeszcze ukryte, to co dopiero będzie, jak będzie to w chwale, jak będzie to odkryte. To niewyobrażalne. To niewyobrażalne. No nie myślmy w ten sposób, że jak ma nasze życie być ukryte, to tak nic, naszego chrześcijaństwa ma nic nie być widać. No chyba tak nie myślimy. Ktoś tak myśli? Że tak i tak się stara, może tak się starasz, może niektórzy z was tak się starają, żeby tak idealnie wasze chrześcijaństwo było ukryte. Może w pracy nikt nie wie, że jesteś chrześcijaninem, a może w szkole, w klasie nikt nie wie, że jesteś chrześcijanką. A może nie jesteś? Może masz tylko cesarza, ale jeśli on jest twoim królem, jeśli on jest twoim życiem, to chyba nie ukrywasz swojego chrześcijaństwa, ale właśnie ten nowy człowiek, on pokazuje te piękne cechy. A przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, którego stworzył. W odnowieniu tym nie ma Greka, Ni Żyda obrzezania, ni obrzezania, tak, nic się nie liczy, tylko nowe stworzenie. Jest Chrystus, jest wszystkim i we wszystkich. To jest cudne. Przeto przyobleżcie się jako wybrani Boży, otrzymujący to nowe życie, wybrani, aby nieść obraz Chrystusa. Wybrani, przeznaczeni do tego, aby być podobni do Boga. Przyobleżcie się, święci i umiłowani. Umiłowani, jak Bóg nas umiłował. Jego miłość, tak jak właśnie śpiewamy w niektórych pieśniach, jest głębsza, wyższa, szersza. Niepojęta, jak On nas umiłował. I dlatego to jest dla nas najcenniejsze. Tak można się zadziwiać, dlaczego ludzie nie chcą poznać Boga, kiedy On ma taką miłość do człowieka. Taką miłość do człowieka, dlaczego nie chcą Go poznać? To co poznają lepszego niż tego, który tak umiłował, który obdarza takim życiem. No wiemy, zaślepieni są, grzechem są zaślepieni. No to ogłośmy im Chrystusa. To opowiadajmy im o Jezusie. Niech usłyszą. Głośmy im słowami, może więcej naszym życiem, naszym przykładem. Niech widzą. Niech cały świat pozna Chrystusa przez nas, przez nasze życie, w nas. Odnówmy się, unawiajmy się ustawicznie. Przyobleczcie się tego nowego człowieka jako wybrani Boży. I tu mówi już to przyobleczenie takie szczegółowsze. To mówi, przyobleczcie się w nowego człowieka, ale tu mówi to przyobleczenie no takie w codzienności wygląda właśnie tak, w codzienności, czy w każdych naszych sprawach wygląda tak. Przyobleżcie się w serdeczne współczucie. To już tak do poszczególnych potrzeb. W dobroć, by okazywać dobroć ludziom. Dobroć. Ludzie są zawistni. Jedni drugich oszukują. Widzicie, ile oszustwa jest? Pojedziecie paliwo zatankować. I tak niektórzy mi mówili, pojechali tak koło nas, taki CPN orlenowski, no ale no zatankowali, wyjechał z CPN-u 5 kilometrów. Pff, się okazało, paliwo nie takie. Na wszystkim. Jedni, drugi. A my w dobroć. Ten świat jest... A my możemy dać więcej. Tak Słowo Boże mówi, żeby tak nie skąpić, ale dać tak z nawiązką. Wtedy też nawiązką dadzą zanadrze wasz. Dać miarą taką natrzęsioną, taką potrzęsioną, taką ubitą, taką i dać. Tak, przyobleżcie się w to. Przyobleżcie się. Może twoje serce jest jeszcze takie ciasne, może skąpe, może tak mało, żebyś, może nie dałeś jeszcze tak komuś coś, a może tak myślisz, no tak mniej. Niektórzy mają problem nawet do zboru dać. Już nie mówię, że innym ludziom, to nawet na sprawy Boże, nawet do kościoła to tak umniejszą, to tak ach, taką Słowo Boże daje przykład, żeby dziesięcinę dać do zboru. No to tak wyliczają ją, tak, no to może tylko z tych zarobków, a jak coś tam dostałem gdzieś, to może już tego nie, a czy tak, i tak myślą, i tak, żeby mniej, żeby nawet to, co sobie cenią, bo zbór sobie cenią, bo Kościół cenią, bo to jest Królestwo Boże, prawda? Tu się buduje Królestwo Boże jest pośród nas, ale skąpią. A już nie mówiąc o tym, że poza zborem innym ludziom, sąsiadom czy innym, no dać, coś dać. Coś dać, coś ofiarować, obdarowywać. A jest wielka radość dawania. Bardziej błogosławioną rzeczą jest brać. Dawać? Tak? To jakoś ludzie chyba coś jakoś nie słyszeli chyba tego słowa i cały czas chcą tylko brać, bo myślą, że to bardziej błogosławioną rzeczą jest brać. I tak wszyscy tylko ręce wyciągają. Daj, daj i daj. No naprawdę, można doświadczyć wiele błogosławieństw dając. Wiecie o tym? Wiele błogosławieństw doświadczasz dając. Jeśli wielu na pewno już to zakosztowało, a może nie, czy wszyscy, czy każdy na tym miejscu, czy ty już tego doświadczyłeś? Młodzieży. A młodzi powiedzą, a co ja mam dać, jak mam takie małe kieszonkowe, jak ja tam dostanę tylko te 3 złote, czy 2, czy 5, no co ja mam z tego dać? I, no inni niech dają. I tak rosną, aż stają się dorosłymi i mówią, a co ja mam tak dać, jak ja mam taką słabą pracę i tak mało zarabiam, tam ci niech dają, co tak dają. I tak aż do końca życia, już na starość i tak życie przebiegło. I zawsze gdzieś ta jakaś taka wymówka czy jakieś usprawiedliwienie. Nauczcie się dawać dobroć, przyobleżcie się w dobroć. W dobroć. Bądźcie dobrymi. Żebyście mogli czynić dobrze. On przeznaczył nas do dobrych uczynków. Abyśmy w nich jak? Chodzili. Abyśmy w nich chodzili. Trwali. Tak. Przeznaczył nas do tego. Przyobleczcie się. Ten stary człowiek, to on tylko właśnie ma te grabie do siebie. Ten stary, to jest tak. Ale zewleczcie się z tego starego człowieka. Zewleczcie się. Przyobleczcie się w tego, no, i przyobleczcie się w serdeczne współczucie. Niech nam Bóg da wiele serdecznego współczucia. Może już tak nauczyliśmy się, może jeszcze nie, ale czy nauczyliśmy się takie do braci, do sióstr, takiego serdecznego współczucia? Serdecznego współczucia do braci, do sióstr. Czy nauczyliśmy się do innych? Ja myślę, że tak, że wielu tak. A czy nauczyliśmy się serdecznego współczucia do ludzi na ulicy? Do biednych, cierpiących? Czy nauczyliśmy się? Ja tak myślę, tak akurat w tej chwili mi przychodzi na myśl, że właśnie był taki brat, kochał Boga i chciał służyć Bogu. I poszli kiedyś, bo on się nazywał Georg Tumenok, poszli kiedyś z Mirkiem Kulcem do szpitala. To był szpital psychiatryczny. I tam na korytarzu, takim dużym holu, siedział człowiek pod ścianą i szczekał, a przykuty był łańcuchami do ściany. I no co, można by było przejść i tam, gdzie on tam szedł, nie wiem, gdzie on tam, ale on przechodził i nie mógł przejść. Co sprawiło, że nie mógł przejść? Współczucie, serdeczne współczucie. Widział biedaka i nie mógł przejść. I musiał się jakby zmierzyć z tym problemem, zmierzyć. To stało się dla niego, tak jak w poprzednim kazaniu mówiłem, tą przeszkodą, którą uważał, że musi przeskoczyć. Musi przeskoczyć. Nie wyłamanie, nie stanięcie, tylko no trudna przeszkoda. Ja nie wiem, jak my byśmy to przeskoczyli. Ale on podszedł do niego. Brat Mirek Kulec to opowiadał, że on stał z boku i lekarz jeszcze tam opowiadał, jakiś tam główny lekarz, że to są tacy chorzy, że oni tak muszą ich, bo oni się kaleczą, bo coś tam, że muszą ich tak tego, a on taki łańcuchami przykuty do ściany i szczeka. I on mówi, wyciągnął rękę, a ten od razu, żeby ugryźć go za rękę. No mówi do niego, słuchaj, chcesz batona? Batona, chcesz słodkiego? A on kiwa głową, że tak. Ja on szczeka, ale kiwa, że tak. Mówi, to posłał brata Mirka, żeby kupił batona, żeby przyniósł. On przyniósł, on mówi, dam ci batona, jak mnie nie ugryziesz. on, nie ugryziesz mnie? Tak. I dał mu batona, bo chciał, no to była dobra myśl, chciał mu te usta czymś zająć, te, które gryzły. I w momencie, jak on wziął tego batona do ust, to ten brat położył rękę na jego głowie. Jak położył na jego głowie i pomodlił się o jego wyzwolenie, wezwał imię Boże i człowiek został uzdrowiony. W jednej chwili został uzdrowiony, został wyzwolony. I temu lekarzowi ten brat powiedział, nie? Mówi, wasze pigułki, czy wasze tego, nic nie możecie, a Bóg może wszystko. Niesamowite. I właśnie to współczucie. Idziesz i przechodzisz i myślisz, nie dam rady, to za wielki problem dla mnie. Ale jak Bóg stawia problem na twoim, stawia przeszkodę, to myślę, że możesz ją przeskoczyć. Że On daje ci zwycięstwo. Że On da ci do tego siłę. Jeśli porusza się twoje serce współczuciem i widzisz kogoś, to się zmierz, to nie miń tego. Bo Bóg cię napełnia współczuciem, napełnia cię, żeby pomóc. Widzisz biedaka, pomóż. Widzisz chorego, pomóż. I będzie się rozwijać twoje nowe życie i chwała Boża będzie wypełniać ciebie i będzie przynosić uwielbienie dla Boga. Więc przyobleczcie się w dobroć, w serdeczne współczucie, w pokorę. Pokorę, łagodność, cierpliwość. Bóg jest źródłem wszelkiej cierpliwości, a my jesteśmy ciągle tacy niecierpliwi. A przecież Bóg jest źródłem wszelkiej cierpliwości. To dlaczego my jesteśmy niecierpliwi? A On jest źródłem. Przychodzimy do źródła i otrzymujemy. Trzeba przyjść do źródła. Jesteś niecierpliwa. Jesteś niecierpliwa. Są tacy, którzy są niecierpliwi tu na tym miejscu, czy nie ma? Może to nie trzeba mówić o tym. Są tacy, co mają problem z tym, czy że są niecierpliwi? Ja też jestem czasem niecierpliwy. Też jestem czasem niecierpliwy. I nie chcę stać przed wami i mówić, że... Ale wiem, że przychodzę do Boga i kiedy jestem niecierpliwy, to przychodzę do Boga. Panie, przecież Ty jesteś źródłem cierpliwości. Panie, z całkowitą ufnością przychodzę i z wiarą do Ciebie. Przecież Ty... Do kogo pójdę, jeśli nie do Ciebie? Kto mi da to, co Ty mi dasz? Nikt mi nie da, a Ty masz to, co mi jest potrzebne. Nigdy nie odprawia mnie z kwitkiem. Nigdy nie odprawia mnie, dzisiaj nie mam czasu dla Ciebie. On ma wielkie współczucie. Takie wielkie współczucie. Także, drodzy, znosząc jedni drugich, przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód skargi przeciw komu, jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleżcie się, dalej mój to słowo, przyobleżcie się, ten nowy człowiek, tak? Przyobleżcie się w miłość, która jest spójnią doskonałości. Przyobleżcie się w miłość. Może ktoś może powiedzieć, że ma wiele miłości, może ktoś może powiedzieć, że tak, że miłuje i tak dalej. Ale ja myślę i tak przeżywam i tak rozumiem, że to w to trzeba się ciągle przyoblekać. Że to się to jest to, w to trzeba się odnawiać ustawicznie. Zewlekać starego, umartwiajcie te rzeczy, tę nieczystość, namienność, złą pożądliwość, chciwość, która jest bałwochwalstwem, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo, nieprzyzwoite słowa z ust waszych. Odrzućcie to wszystko, zewleczcie, ale przyoblekajcie się. Ciągle przyoblekamy się w tego nowego człowieka, bo on jest wspaniały. Bo On jest wspaniały, to jest coś najwspanialszego, co jest dane dla nas i Ty masz jakby powiedzieć swojego nowego człowieka, ja mam swojego, każdy ma, to nie jest tak, że Ty powiesz, a ja nie mam, No tamten brat, on, no Bóg mu błogosławi, Bóg mu błogosławi, on ma wiele łaski, tamten brat ma, no ja tyle nie mam. Ty też masz takiego samego nowego człowieka jak ten brat. Masz takiego samego nowego człowieka jak ten brat, czy jak ta siostra. To jest ten sam nowy człowiek, wierzysz w to? Wierzysz w to? Zgodzicie się ze mną, że każdy ma takiego samego nowego człowieka? Stworzonego na obraz Chrystusa. I dlatego nie mów, o tamten brat ma więcej łaski od Boga, a tamten. Ty odnawiaj się ustawicznie na obraz Jego, na podobieństwo Jego. Odnawiaj, odnawiaj, odnawiaj. Masz tego samego nowego człowieka, cudownego, wspaniałego. Niektórzy jakoś tak mi się zdaje, zagłodzili tego nowego człowieka. Zagłodzili. W ogóle o nim nie myślą. Tylko wszystko dla starego człowieka. Wszystko, żeby tylko jak najwięcej wygody, jak najwięcej dla ciała, jak najwięcej dla ciała, dla ciała, dla ciała. A właśnie tu trzeba odwrotnie. O tym ciele trzeba jak najmniej myśleć, myśleć tyle, ile potrzeba, żeby to, co jest potrzebne do życia i pobożności, ale nawet więcej, to ciało musi czasem, można powiedzieć, dostać popalić od nas. Musi dostać popalić od nas, bo trzeba pościć. Kochani, trzeba pościć. Trzeba modlić się, trzeba wołać do Boga. Trzeba łamać też, to ujarzmiać to ciało. Ja od dziecka miałem takie trudności z głową. No nie, żeby coś mi się poprzewracało, ale z bólami głowy. Bólami głowy i to jakieś tak... I mama moja miała bardzo silne bóle, takie migreny. I ja w zasadzie od dziecka, tak odkąd pamiętam, to może od parunastu lat... I kiedy nawróciłem się, to zobaczyłem, że jak zaczynam pościć, to od razu, to ja już wiem, że dzień po, pierwszy dzień, pierwsze godziny, znaczy tak po kilku godzinach niejedzenia, kiedy spada już ten poziom tego odżywczego, to od razu ból głowy. No taki ból głowy. I to mam ciągle. I chodzę 25 lat za Panem. Ale wiecie, kiedy Bóg dotknął mojego serca, kiedy go poznałem i kiedy zacząłem rozkochiwać się w nim i zacząłem pościć, to zacząłem pościć i tak sobie postanowiłem, że będę pościł 21 dni. Tak myślałem 40, ale tak nie myślałem, może nie dam rady 40. Tak spróbuję pierwszy, tak, bo... I pierwsze 3 dni to był koszmar. To był po prostu ból głowy non-stop, dzień i noc ból głowy. Jeszcze to, jakby moje to uwarunkowanie, ukształtowanie, a po 3 dniach, na 4 dzień to się czułem jak w niebie. Wszystko odeszło, żadnego bólu. 5. dzień idealny, 6., 7. I ileś tam dni. Po prostu coś niesamowitego. Jaka lekkość umysłu, modlitwy, wszystkiego. Ile Bóg mnie uczył, po prostu mogłem się modlić, nie czułem zmęczenia. No to jest, co się nie da opisać. Ale trzeba było po prostu się złamać, przełamać i nie, muszę i chcę. I potem może nie miałem już tak długich postów, tygodniowe, może teraz... Mamy taki post, że mamy raz w tygodniu jeden dzień postu. Wiem, że i wy tak praktykujecie. Ale właśnie nieraz jest tak, że ktoś powie, że jemu nawet trudno ten jeden dzień postu jest jeden dzień pościć. To pościć 2, 3 i wtedy byś miał ten drugi lepszy, trzeci. I zobaczysz, jak wspaniale. I zasmakujesz, że nie, że post jest męką dla ciebie, tylko zasmakujesz, że też z tego... No masz tą korzyść, wiecie, że zasmakujesz też tej korzyści i zobaczysz, że O, rzeczywiście. I tak czytasz w Słowie Bożym, Pan Jezus, ile przecież Pan Jezus? 40, prawda? I inni ile pościli w postach, modlitwa. Dlaczego? Bo oni doświadczali wielkiej społeczności z Bogiem. Czasem jest tak, że ktoś przychodzi, ma problemy z porządliwością, z tym czy z tamtym, z gniewem, czy z tamtym, czy innym. Ja mówię, pość. Zacznij pościć. Czasem jest tak, że ktoś jest 10, 15 lat wierzący, nigdy nie pościł. Także to sobie cenimy, tego nowego człowieka. A ten stary człowiek, to on niech będzie właśnie ujarzmiany. Jeszcze tak mam wiele na sercu, ale widzę, że po prostu, że czas tak upływa. Nie chcę tak wam dokładać, bo też jak się dużo dołoży, to też potem to, co pierwsze, to już się zapomina. Chciałbym, że to, co zostało powiedziane, żeby tak było w sercach naszych, żebyśmy z tym przyszli właśnie do Boga, żebyśmy tak Go uwielbili serdecznie, z podziękowaniem za to nowe stworzenie, za to, że wszystko stało się nowe, wszystko, całkowicie nowe, a że nasze i że przeprośmy też, Boże, nie odnawiałem się ustawicznie. Boże, nie przeoblekałem się w tego nowego człowieka. Nie odnawiałem się, zaniedbałem to i to. Zróbmy też pokutę. Zróbmy, zapłaćmy. Boże, bo przecież to jest tak drogie. To, co dałeś, a może zmarnowałem czas. Może zmarnowałeś rok. Może zmarnowałeś dwa. Może ktoś zmarnował 10 albo 20 lat. Ale dzisiaj, możesz dzisiaj, po prostu dzisiaj przyjść i odnowić się. Odnowić się i przyoblec tego nowego człowieka. Przyoblec. A kto jeszcze nie jest nawrócony? Kto nie jest jeszcze nawrócony? To w Chrystusie jest to nowe stworzenie. Przyjdź do Chrystusa. Przyjmij Go do swojego serca. I przyjmij Go i powiedz, ja już nie chcę mówić, nie mam króla, tylko cesarza. Przyjmij Go dzisiaj do swojego serca. Powiedz, ja chcę mieć króla, ja chcę mieć Jezusa Chrystusa. On niech będzie moim Panem, niech rządzi moim życiem. Niech będzie, niech da mi to nowe stworzenie. Chcę je poznać i niech ono rośnie we mnie. Halleluja. Niech was wszystkich Bóg błogosławi. Amen.